Drodzy słuchacze, drodzy goście, kontynuujemy dalej audycję Związku Podhalan. Dziś troszeczkę dłuższą, ale to jest i okazja jest ku temu niecodzienna, bo jak gadaliśmy na początku, zostało przyjęte porozumienie między czterema organizacjami społecznymi, największymi, porozumienie w sprawie wspólnego działania dotyczącego rzeczy Woznik. I przez momencik zatrzymamy się jeszcze przy temacie sprzed przerwy. Mianowicie chodziło tutaj o odbudowę i utrwalenie polskiej świadomości ludności, ludności pogranicza, powiedzmy to tak ogólnie, bo tu nie chodzi wyłącznie o Spisz, także o Rawa, także pogranicze inne. Wobec tego teraz zwracam się do pana Jana Hamerskiego, prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan. Panie prezesie, no i związek ma podobne założenia w swoim statucie do rozważenia i do działania. Jak na tle tego porozumienia, czy związek ma jakieś własne pomysły, jak zamierza się związek włączyć, że tak powiem, w rozwiązanie tego trudnego, okazuje się, bardzo trudnego problemu?
Wszystkie tematy związane z pograniczem nigdy, ani poprzednio, ani dziś, ani za kilka lat, miejmy nadzieję, nie będą łatwymi. Sprawy narodowościowe na pograniczu zawsze się przeplatają, raz po jednej, raz po drugiej stronie. Niemniej wydaje mi się, że do wypowiadania się w kwestiach narodowych, od wypowiadania się w kwestiach narodowych na pewno nie uciekali Związek Podhalan. Niemniej jednak trzeba podkreślić olbrzymie znaczenie i rolę funkcjonujących na tym pograniczu Towarzystwa Przyjaciół Orawy i Związku Polskiego Spisza. To są organizacje, które w te małe góralskie subregiony są najbardziej zaangażowane. Deklaracja jest podpisana po to, abyśmy się w kwestiach właśnie wspólnych dla góralszczyzny, czy to jest podhalańska, czy to jest spiska, czy orawska, czy żywiecka, czy czadecka, wypowiadali wspólnie. Są pewne tematy, o których wiodącą siłą będzie na przykład Związek Polskiego Spisza. My stanowisko na przykład Związku Polskiego Spisza w tych kwestiach będziemy popierać. Tak jak liczymy na to, że w kwestiach ważnych dla Związku Podhalan, dla Podhala, dla Góralszczyzny Polskiej wypowiadać się będą również ci nasi sojusznicy, że tak powiem, podpisujący z nami wspólną deklarację, czyli Związek Polskiego Spisza, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Polskie Towarzystwo Historyczne i inne organizacje, bo przecież nie jest ta deklaracja zamknięta, otwarcie jesteśmy.
Punkt na kooptację
innych. Tak. Jesteśmy otwarci na inne stowarzyszenia, organizacje, bo ja mówię, w każdym statucie, w każdym działaniach wszystkich tych organizacji, które deklarowały współpracę, są wspólne punkty, są wspólne zasady i to chodzi o to, żeby właśnie w tym kierunku pójść, tą współpracę realizować.
Tak, ja bym też, jakby kontynuując ten temat, przeszła do kolejnego punktu właśnie tego porozumienia. Tu mamy tej deklaracji współpracy, artykuł 3, punkt 6. Wspólne publiczne zabieranie głosu w sprawach istotnych dla życia społecznego zarówno na obszarze Góralszczyzny Polskiej, jak i całej Polski oraz dla narodu polskiego skierowanej bądź to do organizacji, instytucji, bądź do społeczności lokalnych, regionalnych, czy też ogółu społeczeństwa. I chodziłoby mi teraz o inną sprawę, ale dotyczącą takich wspólnych, publicznych wypowiedzi. Na przykład spotykamy się wiele razy z takimi sytuacjami, że gdzieś w telewizji widzimy reklamy czy programy wręcz jakby okropnie ośmieszające góralszczyznę, górali, wykorzystujące strój góralski do celów, powiedziałbym, zupełnie nie takich, jak powinien być wykorzystywany, profanujące wręcz ten strój góralski, obrażające naszą godność i dumę, powiedziałbym. Jakie widzicie wspólne działanie w tej kwestii? Czy po zawarciu tego porozumienia te wszystkie organizacje włączą się w jakiś jeden silniejszy głos, żeby takie sprawy się nie działy, żeby tego nie było, bo człowiek ogląda, irytuje się, ale jest bezradny, bo w zasadzie nie za bardzo ma. Natomiast już takie cztery organizacje mają większą siłę głosu. Poproszę o wypowiedź. Może Panie Julianie, Pan do tej pory nie zabierał głosu. Jest Pan członkiem prezesem Zarządu Głównego Związku Podhala. Pan Julian Kowalczyk. Bardzo prosimy.
No może zacznę od tego, co wszyscy tutaj powiedzieli, że wyrażam wielką radość z podpisania tego porozumienia, ponieważ oprócz hasła jedności siła, wiem, że ta siła jest potrzebna pewne rzeczy trzeba promować i niewątpliwie takie organizacje powinny to poprzeć. Chodzi o promowanie pewnych zagadnień, które były albo przemilczane, albo nieznane. Tak było wiele powiedziane, że może już nie będę nawiązywał, każdy kto chce, to się domyśli. Są problemy, o których trzeba mówić. Przychodzi czas, na nie trzeba powiedzieć. Jako historyk i zamiłowany w regionie pogranicza Spisza i Orawy, wszystkie strony, wszystkich sygnatariuszy gorąco tutaj sobie cenię i widzę w tym swoim porozumieniu, bo jest wielka robota dla nich. I tutaj może się zaczynać na jednym z odcinków. Myślę, że o pewnych rzeczy trzeba pisać, trzeba mówić. Akurat tak się składa, że mam przyjemność redagować pismo Związku Podhalan, Podhalanin i pismo Związku Polskiego Spisza na Spiszu. Więc tutaj widzę wielką rolę, jaką możemy odegrać, pisząc o tych sprawach, akceptując te sprawy, czy nawet wymieniając informacje pomiędzy sobą, zawierając wspólne stanowisko, zajmując wspólne stanowisko w pewnych sprawach, czy badając pewne sprawy. I myślę, że na forum, czy to periodyku jakiegoś okolicznościowego, czy wydawnictwa okolicznościowego, czy któryś z tych gazet, czy pism, wymieniam te, którymi współpracuję, czy pracuję, ale są przecież jeszcze inne nasze, zawsze możemy o tym pisać i szerszym gremium przekazywać te informacje. Ja myślę, że tutaj jest nasza właśnie też rola do spełnienia. Akurat ten temat mniej w nim poruszany, więc ja o niego zahaczyłem. Poza tym drugą rolę, która też jeszcze tutaj nie była wyraźnie zaakcentowana, widzę we współpracy tych czterech sygnatariuszy, czy w przyszłości więcej, w zakresie edukacji regionalnej, bo i Zarząd Polskie Towarzystwo Historyczne, które, jak sama nazwa mówi, grupuje, gromadzi ludzi, którzy tą wiedzę historyczną mają na ten temat, na temat tego regionu, jak i o wspaniałych tradycjach, związki, wymienione już organizacje, stowarzyszenia kulturalno-społeczne, powinni dbać o tą stronę. Wiemy, że tego ciągle w szkole brakuje, mimo wielu konkursów, przeglądów i innych form pracy, ciągle jest jej za mało. Brak nawet pewnej koordynacji ogólnej. Ja widzę tutaj też rolę wszystkich sygnatariuszy, żeby wspólnie połączyć pewne siły w zakresie przygotowania przemyślanej i długofalowej edukacji regionalnej. To, co się dzieje w niektórych szkołach, jest wspaniałe, ale to jest tak, się dzieje wtedy, kiedy jest jakiś dyrektor, który jest, jak to się mówi, pozytywnie zakręcony na punkcie regionalizmu, albo znajdziesz jakieś fundusze i koniec. Bo same przepisy czy pozwolenia ze strony przełożonych, zarówno światowych, jak i innych, za mało. Trzeba naprawdę dużego zaparcia i żeby wytrwać w tym dziele, bo to nie tak proste prowadzić edukację regionalną. I myślę, że tutaj jest pole do gospodarowania również, żeby przygotować długofalową, skoordynowaną współpracę w zakresie edukacji regionalnej w szkołach podhalańskich, szeroko rozumianego Podhala. I jak mówię, pisma, czyli to, co drukujemy, piszemy o sobie i razem, oraz edukacja regionalna, to myślę, że to też dodatkowe działy, którymi powinni się zająć ci dzisiejsi właśnie sygnatariusze. To tyle może, tytułem jakby wyłonienia tematu.
Dziękuję bardzo. Mnie by jeszcze chodziło o to, ja się zwracam się do Jasia Kłodzki. No bardzo proszę, bardzo proszę. Pan Jerzy Raszkowski.
Właśnie w tej chwili sobie uświadomiłem, że w przyszłym roku mija 110. rocznica rozpoczęcia na ówczesnych Górnych Węgrzech tej pracy budzicielskiej przez takich właśnie działaczy, jak tutaj wspominał Jaś, to mianowicie Wacław Nakenakęski, jak dr Bednarski i wielu innych, Jan Tezejre. W każdym razie ci działacze wówczas już nazywali Spisz, Orawę, Czadeckie, że to są zapomniane kresy. Wydaje mi się, że nadal sprawa specjalnie nie poszła do przodu. Znajomość tych terenów, ludzi, którzy mieszkają na tych ziemiach, nie jest w Polsce zbyt dobrze znana. I to również rola tych wszystkich organizacji, które będą teraz działać w ramach tego porozumienia, powinna iść w tym właśnie celu, żeby innym regionom Polski, Polakom, zwłaszcza tym mieszkającym dalej, czy również władzom naszym w Warszawie, właśnie uświadamiać, jaka jest naprawdę tutaj sytuacja na pograniczu. I to jest chyba ważne, porozumienie jakieś podpisywać i coś robić. Kiedyś pan miał taki pomysł na przykład, żeby współdziałała wieś Zakrzewo w ówczesnym w województwie pińskim z Łapszami Niżnymi. A dlaczego? No był taki pretekst, bo Słowacy nazywali właśnie Łapsze Niżne Małą Warszawą i Niemcy już też właśnie tam te Zakrzewo, prawda, polską wieś na pograniczu nazywali również Małą Warszawą, kolejny Warszaw, żeby te dwie małe Warszawy właśnie jednak jakoś nawiązały współpracę.
I jeden wielki Berlin by z tego powstał.
No w każdym razie, żeby się na całym poznawało i rozumiało.
Ja się bardzo proszę.
No ja dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. Ja się chciałem zająć inną sprawą. No cieszę się też bardzo, że doszło do tego podpisania, ale myślę, że też oprócz polityki, którą tutaj też trzeba się zajmować, myślę, że duże znaczenie tych nowych stowarzyszeń wspólnie ze Związkiem Podhala. Trzeba jakiś nacisk na to, żeby młode pokolenia wiedziały, jak się które przedmioty nazywały w domu, skąd się to wzięło, jak my trzeba popierać twórców ludowych, bo twórcy ludowi, żeby nie twórcy ludowi, nie byłoby nas tu w strojach. Musi każde stowarzyszenie, towarzystwo dbać o twórców. Przecież jeżeli nie będzie twórców, choćbyście jak się zajmowali polityką tym, to nasza kultura zaniknie. I bardzo was proszę, żeby to wszystko grało, no to dbajcie o tych ludzi, bo naprawdę ci ludzie się wykruszają, a młode pokolenia były zawstydzane, zastraszane, nie wolno było ani mową regionu mówić w szkole, ani mową ojców, dziadów, no i byli młodzi wyśmiewani. Myślę tak, że w przyszłości dobierzecie do tego swojego grona i Stowarzyszenie Twórców Ludowych, bo przecież jest to organizacja prężnie działająca w całej Polsce, a przede wszystkim górale dają sobie świetnie rady i nie zapominajcie o tym. Strasznie was pięknie pytą.
Widzę, cele działania są w sumie bardzo, bardzo zbliżone ze Związkiem Podhalam z organizacjami regionalnymi. Czyli jakby podsumowując, ja się powiedziałabym, że tą pracę od podstaw wolce zacząć od siebie.
Tak.
A potem ją coraz dalej. Momencik.
Ale tak, ja tylko tutaj przepraszam, że do szanownego przedmówcy i prezesa przecież twórców ludowych Stowarzyszenia Wieloletniego. Sprawa, która jest może nie zauważana, ale właśnie to jest taka praca u podstaw, którą Związek Podhalan robi, często bez pomocy, a czasami wbrew innym oczekiwaniom. To, z czym ja jestem świadkiem, tych takie właśnie drobne, takie drobne niby się wydawało rzeczy, przezieracki, młodych tanecników i śpiewaków, gwary, czy wspaniały już kolejna edycja przeglądu recytatorskiego imienia Andrzeja Skutniowroka, gdzie to idą eliminacje po szkołach podstawowych, to są takie niby ziarenka drobne, ale to się buduje pod niesamowitą potęgę kulturalną i to jest chyba to największe, najpotężniejsze oręże w rękach waszych organizacji.
Ale są jeszcze braki, bo weźmy na przykład tą najświetniejszą góralecką w Białymbionajcu. Młodzież czasem kompromituje się przed całym otoczeniem. No nie zna podstawowych rzeczy, nie wie jakie są dopływy Czarnego, Białego Dunajca, taki słabo młodzież jest kształcona o regionie.
Dlatego i na to trzeba przygotowanie materiału, który będzie gotowy materiałem dla początkujących nauczycieli prowadzących zajęcia. Materiał, który będą względem metodycznym i merytorycznym właściwie przygotowane i wyjść naprzeciw, bo to co robią niektórzy odważni nauczyciele, to nieraz jest bardzo udane, ale nieraz nie, bo chcą to robić, ale nie zawsze wiedzą jak. I my się z tym spotykam i uważam, że trzeba to zmienić i widzieć, pomóc, żeby wszędzie, gdzie mamy swoje działy, gdzie mamy swój zasięg, pomóc nauczycielom i żeby tę sprawę wcielić w czyn, edukację regionalną prowadzoną w szkołach.
Tak. Poprosimy jeszcze panią Elżbietę Kereszewską. Przepraszam, że tak zeszła na sam koniec, ale prosimy bardzo o odpowiedź.
Przysługując się tej dyskusji, poczułam się wezwana do odpowiedzi jako nauczyciel historii. Zgadzam się z moimi przedmówcami. Jest to bardzo duża rola dla nauczycieli, nauczycieli zaczynających pracę. Ja tak pracuję już ponad 22 lata w tym zawodzie i wiem, jak ciężko jest zdobyć materiały, jeśli chce się pracować z dziećmi, z młodzieżą, ale tak naprawdę w regionie, uczyć regionu, ja nie jestem stąd. Ciężko było mi zaczynać pracę, zbierać materiały, warsztat pracy. Sama doskonaliłam się w tym kierunku i wiem, czego wymagać od młodzieży, wiem, jak uczyć, jak pracować, ale nie jestem pewna, czy w związku z tą podpisaną umową nauczyciel pracujący po drugiej stronie granicy administracyjnej zrobi dokładnie to samo, zrobi to z rzetelną fachowością, odda prawdę historyczną i uważam, że tutaj pomoc władz w tym kierunku jest konieczna. Wiem, jak uczy się nauczycieli na studiach, w jakim kierunku idzie kształcenie. To jest za mało. Nie ma możliwości zdobywania materiału, jak tylko szukanie po tego typu biletynach informacji takich, które są potrzebne. Wybieranie, rzetelne wybieranie. Boją się nauczyciele prawdy historycznej, związanej z regionem, bo nie wiedzą, kogo mogą dotknąć, kogo urazić, którą władzę mogą obrazić i z jakim oddźwiękiem spotka się to ze strony chociażby dyrektora.
Łatwiej tak. Mówić o granicy niemieckiej, bo nas nie tajemnic.
Zgadzam się, łatwiej mówić o granicy tam niż o granicy tutaj, międzyludzkiej. Staram się łączyć wszystkie te aspekty w swoim przedmiocie historii, a także edukacji regionalnej. Organizuję konkursy. Aktualnie też jestem organizatorem konkursu, możemy nie reklamować, ale akurat regionalnego, internetowego. Zapraszamy na naszą stronę szkoły podstawowej nr 11, w której pracuję. I jest to konkurs przygotowany rzetelny. Zapraszamy, proszę zajrzeć, usłyszeć, poczytać. Chętnych jest bardzo wielu, młodzież gadnie się do nauki. Jest ciekawa tej wiedzy, ale to wiedza musi być sprawdzona i przekazana z całą rzetelnością, sztuką.
Temu celowi między innymi służy przekazywaniu tej wiedzy. Są podejmowane wysiłki przez Polskie Towarzystwo Historyczne, organizując różnego rodzaju konferencje naukowe, sympozja, posiedzenia, spotkania itd. Właśnie udział w takich przedsięwzięciach nauczycieli jest bardzo, bardzo wskazany. Bardzo uważamy, że udział nauczycieli w tego typu konferencjach pozwoli im zdobyć tą wiedzę potrzebną w edukacji regionalnej dla nauczycieli i przekazywać ją młodemu pokoleniu, a współpraca przy organizacji tego typu przedsięwzięć jest bardzo potrzebna. Doskonałym takim przykładem takiej współpracy, harmonijnej współpracy było seminarium w maju, które się odbyło, poświęcone zbójnikom i buntom chłopskim na Podhalu, które wspólnie organizowaliśmy ze Związkiem Podhalan, nad którym patronat honorowy sprawował prezes zarządu Głównego Związku Podhalan. To była wspaniała impreza edukacyjna, było bardzo dużo ludzi, przekazana wiedza, wydaje mi się, będzie owocować, było bardzo olbrzymie zainteresowanie. Dochodziło do takiej sytuacji, że w bibliotekach zaczęło brakować książek dotyczących akurat tego zagadnienia w Nowogrodzkim. Myślę, że powinniśmy również dzięki tej deklaracji organizować konferencje i seminaria, spotkania, posiady poświęcone ludziom, którzy działali na tym terenie. Pokazać ich sylwetki, o którym wspomniał pan dr Roszkowski. Ta okazja, ta rocznica, o której wspominał, też byłaby dobrą okazją do tego, żeby zorganizować dużą konferencję ogólnopolską, z której materiały opublikowane poszłyby w Polskę. Tam
i to byłaby też edukacja dla Warszawy. Zupełnie inaczej się patrzy na stosunki na pograniczu z perspektywy Warszawy, Krakowa, a zupełnie inaczej patrzy się z perspektywy tutaj Podhala.
Dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze pan Jasiu Bus, bardzo prosimy.
Przysłuchując się tu pani, która uczy w szkole w Nowym Targu historii, jakie ma problemy, proszę sobie teraz wyobrazić, jakie problemy ma nauczyciel historii, który uczy nas pierwszy, który jest pod naciskiem z różnych stron, już nie tylko dyrektora, nie tylko jednego poglądu, rodzica, dziadka, ciotki i tak dalej. I aż się prosi powtórzyć akcję z PiS, którą kiedyś robił Jan Kuciński, kiedy robiono pewne warsztaty i to pokrywa się po części z propozycją kolegi tu Julka Kowalczyka, aby po prostu nauczycielom pokazać, jak prawidłowo prowadzić te lekcje nauczania regionalnego, tą ścieżkę regionalną, aby w tej ścieżce była zawarta prawda historyczna bez zafałszowania i bez okłamywania. I wtedy ci nauczyciele naprawdę, uważam także, wskutek tego naszego porozumienia i współdziałania w dążeniu do tego celu też mogą osiągnąć pewien bufor bezpieczeństwa, że się nie boją, tylko po prostu mogą powiedzieć, że było takie środowisko, jest to środowisko opiniotwórcze, rozeznane, kompetentne, które uważa, że tak, 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 no nie mówię tutaj, pan Jasiu słusznie powiedział, twórca ludowych, ale też trzeba wspomnieć, proszę państwa, że materiałem takim, który dzisiaj wspomniał w Nowym Targu, no taką podstawą czy platformą do tego jest uchwalona chyba 10 lat temu Karta Regionalizmu Polskiego. Jest to materiał tak wielkiej wagi, który, no pani tutaj powinna się zastanowić też i Radio Alps, czy nie wróci do tego tematu jeszcze w tym roku. Jest to ogromnej wagi dokument, który praktycznie mija jakoś tak i nie jest rozpowszechniony, nie jest ta jego ranga wyeksponowana.
Dziękuję bardzo panie.
Jeśli daje nam dokumentu, to przeszło.
Postaramy się o ten dokument, weźmiemy ten temat poruszymy. Panie Piotrze, jakby podsumowując tą dzisiejszą audycję, przydługo nieco, nawet wysycali ją kończyć, powiedzmy tak, że roboty jest straszliwie dużo.
Fura
roboty.
I dobrze, że się ma kto tym zająć.
I dobrze, że się ma kto tym zająć. I dobrze, że są ludzie, którzy chcą się tym zająć. Niewątpliwie kolejne audycje będziemy poświęcać temu właśnie tematowi i sposobom, jak te najtrudniejsze problemy by się udało rozwiązać. Po prostu będziemy w ten sposób przynajmniej informować ludzi, że trzeba o tym myśleć, że jest to problem, który trzeba rozwiązać. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji panu Janu Hamerskiemu, profesorowi Zarządu Górnego Związku Podhalan i zarazem panu staroście Bartu Nałtarskiego. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Naszymi gośćmi byli jeszcze pani Magdalena Kościewa-Smryczek. Dziękuję pięknie. Pomyliłam, to nie pan, to mój błąd, źle napisane.
Cofniemy.
Pani Elżbieta Geryszewska, tam to wycofujemy, pani Elżbieta Geryszewska, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dziękuję pani pięknie. Pan Marek Skawiński, pełnomocnik do spraw kontaktów tego właśnie porozumienia, tej deklaracji, którą dzisiaj te organizacje podpisały. Pan Jasiu Kurucz, członek zarządu, prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan. Pan Robert Kowalski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dziękuję panu pięknie. Pan Julian Kowalczyk, członek prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan. Pan dr Jerzy Roszkowski z Muzeum Tatrzańskiego. Dziękuję pięknie. Pan, proszę? Pan Jan Bucz, prezes Związku Polskiego Spisza, no i pan Maciek Motor, sekretarz Zarządu Głównego Związku Podhalan. Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie Piotrze.
A w ogóle to jest tak, czego jako, że mam minutkę dobrą.
No świetnie, że masz dobrą nutkę, ja zaś kończąc dziękuję.
Nie mówiłem tą nutkę.
O nutce mówiłam, nie wiem czego słowa. Dziękuję bardzo serdecznie słuchaczom za uwagę i zapraszam w następną niedzielę do wysłuchania kolejnej audycji Związku Podhalan o zwykłej porze. To jest między 13 a 14. Dziękuję bardzo.